Cześć, miło Was wszystkich widzieć tutaj na naszej strefie młodych SGH. Dzisiaj jest drugi dzień, wczoraj odbyła się inauguracja i dzisiaj miło nam zacząć i pani rektor powie kilka słów na temat strefy młodych SGH.
Tak, jestem ogromnie zaskoczona tak ogromną ilością osób, które tutaj przyszły. To pokazuje, że strefa młodych cieszy się większym powodzeniem niż strefa starych, jeżeli mogę tak powiedzieć. Ale bardzo nam miło tutaj wszystkich Was przywitać. Ideą strefy młodych jest to, że jest to strefa, której gospodarzami są studenci, którzy tutaj między innymi stoją, odpowiedzialni za przygotowanie paneli, dyskusji różnych, które również poświęcone są tematom, które omawiamy na forum związanym z gospodarką, rozwojem, ale także tym, co interesuje studentów zgromadzonych w różnych kołach naukowych SGH i w innych organizacjach, które tutaj się zaangażowały. Także bardzo Państwu dziękuję za taką inicjatywę. Dzięki temu strefa żyje nie tylko w ciągu dnia, ale również wieczorem. Zapraszamy do dyskusji na pierwszym panelu, ile ich dzisiaj będzie? Pierwszym z czterech paneli, także mam nadzieję, że Państwo... Cztery, dobrze. Czyli, że Państwo tak długo wytrzymają, że te wszystkie cztery panele tutaj zobaczycie, ale spragnionych możemy zaprosić do tyłu. Chyba tam też są jakieś atrakcje w postaci Prosecco, więc też można się trochę wesprzeć. Macie, czy w Polsce potrzebne jest tyle podatków? Myślę, że temat jest fascynujący. Prelegenci i uczestnicy panelu równie interesujący, więc myślę, że to naprawdę będzie ciekawa dyskusja. Mam nadzieję też interaktywna. No i bawcie się dobrze. Miłego wieczoru.
Dziękuję. Brawo. My również chcielibyśmy podziękować pani rektor tutaj za ogromne wsparcie, jakim pani rektor nas udzieliła. I chcielibyśmy przypomnieć, że jutro również widzimy się o 9 na Morning Talks. A teraz zapraszamy na pierwszy panel.
Raz. Cześć, witamy wszystkich w strefie młodych SGH. Tak jak pani rektor już wspomniała, na pierwszym dzisiaj panelu z serii Evening Discussion pod tytułem Czy w Polsce potrzeba tyle podatków? A w tym panelu wezmą udział dr Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych oraz adiunkt w Instytucie Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej oraz pan Michał Płatek, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Tą dyskusję dzisiaj będziemy moderować we dwójkę. Jednym z moderatorów będzie Jan Starosta, młodszy ekonomista w Instytucie Finansów Publicznych oraz asystent prezesa zarządu tamże. I ja, Marcin Grygo, prezes zarządu SKN-u Ekonomii Politycznej w roku akademickim 2022-2023. Zaczniemy sobie od pierwszego pytania, bo mamy 15 minut. Szanowni Państwo, wszyscy płacimy podatki, składki, opłaty, które to możemy nazwać daninami publicznymi. Uiszczane daniny są odpowiednio rozdzielane pomiędzy budżety lokalne, samorządowe, budżet centralny, ale trafiają też w formie składek na przykład do ZUS-u czy NFZ-u. W Polsce, powołując się chociażby na materiały publikowane przez Instytut Finansów Publicznych, liczba danin publicznych przekracza ponad 100. I stąd moje pierwsze pytanie. Jak ocenia, może zaczniemy od pana doktora Dudka, polski system podatkowy, który zmieniał się na przestrzeni lat różnych rządów? Oraz w drugiej części tego pytania, tak jak zostało to zaakcentowane na samym początku, w Polsce wśród danin mamy opłaty, dopłaty, abonamenty, składki, podatki. Jeśli chodzi właśnie o samą nomenklaturę na początku, czy tak po prostu jest, czy może ma to czemuś służyć?
Tak, po pierwsze dziękuję za zaproszenie na to wydarzenie i na ten panel. Tak naprawdę nie wiemy, ile tych podatków jest. Próbujemy je policzyć, są różne źródła. Gdzieś też pewnie możecie obejrzeć filmiki pana Mencena, który wyliczył, że jest ich 94. My się tutaj przyłożyliśmy i wyliczyłem, że jest ich ponad 100. Bo nie ma takiego rejestru w Ministerstwie Finansów, bo trudno jest to zebrać, bo one się bardzo dziwnie nazywają. To jest niestety problem, dlaczego ich tyle powstaje. Powstaje z kilku powodów. Po pierwsze, jest tak, że powstała pewna moda, czy też trend w ostatnich latach na nakładanie podatków sektorowych albo szukanie wroga, czyli nagle pojawiły się podatek od banków, złych banków, bo jest jakby narracja, szukanie powiedzmy takiego wroga, czy złe sieci handlowe, to powstał podatek od sprzedaży. Pewnie są kolejne branże, bo również deweloperzy mogą być źle oceniani. Teraz na Węgrzech są podatki od firm farmaceutycznych, zagranicznych. To nie jest do końca, to są dwa cele. Oczywiście zawsze jest cel fiskalny, bo pieniędzy w budżecie brakuje, ale przy okazji się szuka takiego narracyjnego uzasadnienia do tych podatków i ja to nazywam sektorowe. Szukamy złych sektorów lub narracja pod tytułem podatków, które szkodzą, czyli opłata cukrowa, czy też nagłe podniesienie, czy też istniejące już podatki, jak akcyza od papierosów, akcyza od alkoholu, czy też poszerzanie tego zakresu. Są też podatki tworzone na zasadzie jakby budowania takich woreczków na wydatki, ale te pieniądze później idą na te same cele. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli chodzi o prąd, to jest kilka opłat, które są nakładane na energię elektryczną, czy też przy paliwach. Też mamy kilka rodzajów opłat. W większości przypadków nie ma na to uzasadnienia ekonomicznego. Chociażby opłata paliwowa i akcyza od paliwa. Jedna zasila Krajowy Fundusz Drogowy, druga idzie do budżetu, a może można by było mieć jedną akcyzę i nie rozróżniać tych nazw. Ale część ma uzasadnienie ekonomiczne, ale przeraża ta ilość i tak naprawdę społeczeństwo, przeciętny obywatel wie o kilkunastu podatkach, które istnieją, tak przypuszczam, a nie wie o tych kilkudziesięciu pozostałych.
Teraz byśmy prosili o zabranie głosu pana wicedyrektora.
Tak, dziękuję. Moim zdaniem nawet przeciętny obywatel nawet nie wie o nawet tych kilkunastu podatkach. Odpowiedź na pana pytanie wydaje mi się jest prosta. Po prostu jeśli już dany podatek został kiedyś wprowadzony, przed podatek Belki, tak z oczywistych tam wcześniej względów, to trzeba bardzo dużo samozaparcia wśród decydentów politycznych, żeby po prostu z tego podatku zrezygnować jakiegokolwiek. Dlatego mimo tego, że mamy te główne podatki PIT, VAT, CIT, to jeszcze pojawiają się kolejne podatki. Ale też rozumiem, że mówimy nie tylko o podatkach, ale też innych daninach, jak składki. Tak. Natomiast tutaj też ciekawym elementem do dyskusji jest to, o czym rozmawialiśmy z kolegami przed tym panelem, a mianowicie to, że na przykład wśród PIT-u, wśród podatku dochodowego do osób fizycznych istnieje też, powiedzmy, nazwijmy to takie podpodatki, czyli inaczej płacą pracownicy etatowi, inaczej płacą programiści, inaczej też płacą na przykład sportowcy, którzy zarabiają bardzo dobre pieniądze, a płacą ryczałtowy podatek 15%, na przykład więcej niż przedstawiciele takiego wolnego zawodu jak adwokaci czy radcowie prawni. Także oprócz tych 100 danin, które pan w raporcie wymienił, pan instytut, są jeszcze inne podkategorie, tak samo w podatku dochodowym od osób prawnych. Z czego to wynika? Oczywiście moim zdaniem z jakichś tam głównie chyba celu fiskalnego po prostu. Jak tak pan doktor powiedział, pieniędzy w budżecie nigdy za wiele.
Szanowni Państwo, w dzisiejszych czasach istnieje pewnego rodzaju narracja. Podatki zwykle się zaczęto nazywać składkami, daninami. Rząd wprowadza teraz nowe podatki i nazywa je opłaty, daniny, składki. I usuwa z tej narracji słowo podatki. Mamy to samo w przypadku opłaty podatku cukrowego. I następne moje pytanie chciałbym skierować do doktora Dudka. Jakie są zagrożenia z tego typu narracji rządu?
Znaczy, niestety to już jest polityka, bo nawet gdybyśmy chcieli wprowadzić jakiś dodatkowy podatek, go uzasadnić i byłoby uzasadnienie ekonomiczne, no ale i tu nie ma uzasadnienia. No, podam przykład daniny solidarnościowej. Znaczy, to jest podatek 4% od dochodów powyżej 1 miliona złotych wprowadzony, żeby pierwotnie miał zasilać fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, no ale teraz ten fundusz został przemianowany na fundusz solidarnościowy i tak naprawdę z tej daniny wypłacane są trzynastki i czternastki, ale tu nie ma żadnego uzasadnienia, po prostu jeżeli decydenci chcieli wprowadzić ten podatek, no mogli wprowadzić dodatkowy próg w podatku dochodowym od 1 miliona złotych i nie nazywać tego daniną, tak, solidarnościową. I w ogóle pojawiła się, to już też jest polityka, w przestrzeni politycznej. No jak to jest, trudno jest wprowadzać podatki. Politycy boją się powiedzieć, że o podnoszeniu podatków. Zazwyczaj się dowiadujemy o wyborach, że pewne wydatki wymagają podniesienia dochodów, czyli wprowadzenia wydatków. Zamiast prowadzić uczciwą debatę i powiedzieć, żeby zwiększyć wydatki na usługi publiczne, podnieść jakość edukacji, trzeba tyle i tyle pieniędzy, no ale musimy wprowadzić takie i takie podatki. Czy, drodzy wyborcy, godzicie się na to, żebyśmy wprowadzili podatki? To powinniśmy głosować w wyborach. No i oczywiście zawsze się pojawia hasło i pojawiło się w wyborach, że nie wprowadzimy żadnych podatków. No, minister Kościński wtedy mówił, że nie wprowadzi żadnych podatków. Oczywiście po wyborach no, trzeba było budżet szukać źródeł i pojawiła się opłata cukrowa. Ona tak naprawdę w ustawie ma jeszcze inną nazwę, już teraz jej nie zacytuję. I minister Kościński szczerze powiedział, że ale przecież opłata to nie jest podatek. I ja nie złamałem żadnej obietnicy. Ja mówiłem, że my nie wprowadzimy nowych podatków. No i to jest ta narracja. No moim zdaniem to jest naganna narracja z uwagi na edukację społeczeństwa i tak dalej, bo no, w ten sposób narracyjny nie można oszukiwać społeczeństwa i tych przykładów było wiele i takich wypowiedzi z kręgu, z resortu finansów. Uważam, że powinna być i zresztą to samo ministerstwo, raportując do Komisji Europejskiej, jest taka kategoria jak podatki i składki, opłatę cukrową raportowało do Brukseli jako podatek. Ale tu na krajowym podwórku było to inaczej. Uważam, że nie powinno być to używane. Potrzebujemy przejrzystości, jawności, otwartości, rozmowy o tym, że pieniądze nie rosną na drzewie, tylko są z podatków, danin, opłat. No i to jest.
I to samo pytanie kieruję do pana wicedyrektora.
Całe to pytanie i cała wypowiedź tutaj pana doktora no, sprowadza się do postulatu, który chyba co 4 lata pojawia się zawsze, czyli uproszczenia systemu podatkowego. Coraz to inne grupy idą z tym samym hasłem. I jak zrozumiałem pierwszą wypowiedź przed paru minut pana doktora i jak tam śledzę media społecznościowe, to nie zawsze pan doktor się zgadza z tymi ugrupowaniami, które niosą hasła takiego, nazwijmy to, radykalnego uproszczenia systemu podatkowego. Tak, to byłoby tyle.
Tak, to ja pozwoliłbym sobie zadać jeszcze ostatnie pytanie do panów. Mamy 3 minuty, to może streścilibyśmy to do jakichś dwóch punktów, postulatów z obydwu stron. Mianowicie, jak to już wybrzmiało, czy mają panowie jakieś rekomendacje dla, jak to już było powiedziane, skomplikowanego dość systemu podatkowego w Polsce? Czy należałoby go może uprościć? Czy zasługuje on na jakąś modernizację? A jeżeli tak, to kiedy powinniśmy ją rozpocząć? I może zaczniemy tym razem od pana wicedyrektora.
Jako prawnik i legislator mogę powiedzieć, że oczywiście należałoby to cały system uprościć, może nawet napisać na nowo. Oczywiście to bardzo dobrze przekonsultować ze wszystkimi interesariuszami. Natomiast wydaje mi się, że to jest takie czcze życzenie, że jest to mało możliwe, jest tyle, powiedzmy, różnych czynników, które wpływają na proces decyzyjny, legislacyjny w Sejmie, żeby móc jakimś takim większym konsensusem, bez szkody oczywiście dla budżetu, dla stabilności budżetu, no bo państwo ma dość spore wydatki, żeby to przeprowadzić. Natomiast ja jestem z natury takim pesymistą, więc może pan doktor się ze mną nie zgodzi.
Tak, nie zgodzę się. Też chciałbym powiedzieć, że akurat jestem ogromnym zwolennikiem uproszczenia podatków. Jestem nawet wspólnie z Pawłem Wojciechowskim, koordynujemy projekt w Towarzystwie Ekonomistów Polskich, który się nazywa Proste Podatki i się tym zajmujemy. Tak naprawdę też inicjatywa tego, że w Instytucie Finansów chcemy zacząć od policzenia tych podatków, no bo musimy je policzyć, zobaczyć rejestr i zastanowić się, moim zdaniem da się, bo to niekoniecznie oznacza likwidację pewnych podatków, ale możemy je połączyć. Po co nam 10 podatków od paliwa? No niech będzie jeden, a można już ten podatki dzielić w ministerstwie. Po co kilka opłat od energii? Czyli uważam, że spokojnie możemy zredukować liczbę tych podatków do naprawdę sporą liczbę. A druga sprawa, w ramach już poszczególnych podatków, bo sam PIT jest tak skomplikowany od przedsiębiorstw i od dochodów, że tam też jest dużo różnych możliwości, żeby je uprościć. A rzeczywiście nie ma tej odwagi, to jest trudne zadanie, bo system podatkowy to wygląda na takiej zasadzie patchworku. Niczego nie odkładamy, ale doszywamy nowe plastry, nowe fragmenty różnych materiałów i tak wygląda polski system, ale on już jest w takim stanie, że moim zdaniem, że nadszedł ten moment, że trzeba go uprościć.
I konkludując, szanowni państwo, na sam koniec chciałbym zakończyć nasz panel.
Ja jeszcze jedno tylko zdanie powiem. Po co są skomplikowane podatki? Nikt nie chce skomplikowanych podatków, ale na przykład po co są skomplikowane taryfy na telefony komórkowe? Tak naprawdę niby wszystko jest za darmo w sieciach komórkowych od lat, ale ja mam zawsze taki sam rachunek. I skomplikowane taryfy pomagają jakby nieco w błąd wprowadzić społeczeństwo i dlatego też je trzeba uprościć.
Skomplikowane podatki są dla doradców podatkowych.
I chciałbym zakończyć ten panel zapowiedzią release'u, projektu, który jest utworzony w ramach Instytutu Finansów Publicznych przy współpracy z Instytutem Emerytalnym oraz SKN-em Ekonomii Politycznej. Projekt nosi nazwę Rejestru Danin Publicznych, gdzie będziemy starać się te wszystkie podatki zebrać i starać się zrobić kompletną listę wszystkich danin, akcji, składek, opłat, dopłat i wszystkiego, co sobie jeszcze rząd wymyśli. Także dziękujemy bardzo i naszym prelegentom.
Rządy, nie tylko
rządy.